Jak to powiedział, że pan wiceprzewodniczący żartuje? Nigdy nie żartuje.
On niestety nie. Poważnie.
O, panie, telefony trzeba podłączyć. To jest dobre. Powyciszać. Witam Państwa w imieniu zarządu. Przekazuję głos panu przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Dariuszowi Tenderendzie. Proszę bardzo.
A ja witam Państwa serdecznie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu OPS Energia, które się odbywa w siedzibie spółki. Witam akcjonariuszy. Witam jednocześnie panów prezesów też. Witam pana mecenasa. Witam panią notariusz. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej otwieram zwyczajne walne zgromadzenie. Przedstawię Państwu porządek obrad. Następnie dokonamy wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia. Proponowany porządek obrad dzisiejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia. Punkt pierwszy to jest otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia. Punkt drugi, wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. Punkt trzeci, stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania bieżących uchwał ujętych w porządku obrad. Punkt czwarty, wybór komisji skrutacyjnej. Punkt piąty, podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Punkt szósty, rozpatrzenie sprawozdania zarządu działalności grupy kapitałowej OPS Energia i jednostki OPS Energia za 2025 rok oraz jednostkowego sprawozdania finansowego OPS Energia za 2025 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej OPS Energia za 2025 rok. Punkt siódmy, rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla walnego zgromadzenia za rok obrotowy 2025. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania przedstawionego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2025. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia za rok 2025. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia za 2025. Punkt 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej APS Energia za 2025. Punkt 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce w roku obrotowym 2025. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce w roku obrotowym 2025. Punkt 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. Punkt 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. Punkt 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku spółki za 2025 rok. Punkt 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. Punkt 18. Wolne wnioski. Punkt 19. Zamknięcie walnego zgromadzenia. Teraz przejdziemy do wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia. Proszę Państwa o wskazanie kandydatur.
Piotr Szewczyk. Proponuję pana mecenasa Jerzego Piskorskiego, który jest akcjonariuszem również.
Dziękuję bardzo. Wydaję zgodę.
Czy są jakieś inne kandydatury? Nie ma innych kandydatur, więc rozpoczynamy głosowanie. Głosowanie jest tajne za wyborem przewodniczącego walnego zgromadzenia.
Proszę mnie o podpisywanie kart, ponieważ to jest tajne głosowanie. Podpisanie ilością głosów, jakie się głosuje. Thank you.
Można?
Proszę bardzo.
Tutaj jest 15, 15817.
Zgadza się?
Są wszystkie 15817.
Na 28,85,495.
Mhm. Ok. Za wyborem przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia oddano 15,817,925 głosów. Wszystkie głosy są za.
56,12 i 100% uczestniczących w walnym zgromadzeniu. I 56,12% kapitału akcyjnego.
56,12.
Tak jest.
Dziękuję bardzo za wybór. W momencie formalnie podpisuję listę obecności. Pokażę pani już. Stwierdzam, że walne zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w drodze ogłoszenia na stronie internetowej jakosewelia.pl w dniu 26 maja 2026 oraz przez ogłoszenie w sposób opisany w artykule 58 ustawy z ofercie publicznej i warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych zachowania terminu określonego w artykule 42 znacznie 1 paragraf 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego walne zgromadzenie jest prawidłowo zwołane i zdolne jest do podejmowania uchwał objętych w porządku obrad. To już zostało stwierdzone, jaka ilość osób jest obecnych i ile to jest proces, tak? Rozumiem, że to protokole prosimy również o zaprotokołowanie tego. Proszę Państwa, kolejnym punktem porządku obrad jest wybór komisji skrutacyjnej. Proponujemy dwuosobową komisję. Proszę o kandydaturę.
Proponuję Pawła Szumowskiego.
A ja proponuję pana Piotra Szewczyka.
Przyjmuję.
Panowie się
propozycję.
Się zgadzają. Rozumiem, dobrze. Nie znamy dwóch kandydatów. Prosimy tutaj o zaznaczenie przy 1 i 2 oddzielnie. Również jest to głosowanie tajne, więc rozwijemy kartę głosowania.
Wpisujemy nazwiska?
Tak.
Sami na siebie możemy, nawet tajnie?
Tak, możemy, możemy. Jako pierwszy jest Piotr Szewczyk. Ja poproszę o te karty.
Bez podpisu akcjonariuszy.
Bez podpisu akcjonariuszy. Drugi punkt się poproszę o podpisy. Tak, zaznaczamy w kartce za, przeciw.
Nie zaznaczył pan.
Przeciw, ewentualnie wstrzymujący.
I sugeruję długopisem nieołówkiem. Proszę.
A tak.
Długopisem. Poproszę.
Danych i kart do głosowania wynika, że wszyscy głosowali za, czyli mamy takie same ilości głosów i proporcje jak przy poprzednim głosowaniu, czyli stwierdzam, że została wybrana komisja skrutacyjna w składzie zgodnym z zaproponowanym chwilę wcześniej. Następnie mamy punkt pod tytułem przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad został już odczytany przez pana przewodniczącego Rady Nadzorczej, pozwolę państwu, że nie będę odczytywał. Po prostu tym razem już głosujemy jawnie. Kto z państwa jest za, to proszę podnieść rękę. Następnie oddajemy kartę, zaznaczenie tu naszego porządku. I podpisujemy kartę tym razem.
się upewnię, czy ja, zgłoszona jest fundacja, to podpisuję.
Są tak.
Wszyscy za.
Dziękuję bardzo. Czy mamy przyjęty porządek obrad w takim kształcie, w jakim to zostało czytane? Kolejny punkt porządku obrad to jest rozpatrzenie sprawozdania z zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia za 2025 rok oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia za 2025 rok z konsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2025 rok. Teraz proszę Państwa, będę odczytywał te uchwały, ponieważ tu już mamy, wchodzimy w taką merytoryczną część naszego zgromadzenia. To jest proponowana uchwała nr 4 z zwyczajnego walnego zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania. Przepraszam. Rozpatrzenie. Nie, przepraszam, jeszcze nie wchodzimy w kwestię uchwały. Rozpatrujemy sprawozdanie wobec powyższego. Poproszę o przedstawienie zarządu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej jednostki.
Jasne. Czy zadam pytanie do szanownych akcjonariuszy, czy życzycie sobie Państwo szczegółowe omówienie sprawozdań, które było opublikowane zgodnie z terminarzem? Czy bardziej interesują Państwa wydarzenia do momentu sprawozdawczego, czyli do 31 grudnia i do dnia dzisiejszego? Uwzględniając
drugą
opcję. Rozumiem. Aby omówić rok 25 i sprawozdanie z roku 25, musimy sięgnąć historią do roku 22, wtedy, kiedy rozpoczął się konflikt ukraińsko-rosyjski i zaczęliśmy powoli tracić rynek rosyjski, który był decydującym, jeśli chodzi o wartość przychodów grupy kapitałowej, wartość generowanej marży EBITDA i zysku netto również w Stanisławowie, w jednostce, ponieważ większość urządzeń sprzedawanych przez spółkę rosyjską była produkowana tutaj. W roku 2024 w życie w maju, pod koniec maja weszły sankcje, które ograniczyły możliwość sprzedaży właściwie wszystkich urządzeń, dlatego że kody tych urządzeń znalazły się jako kody sankcyjne w odpowiedniej dyrektywie unijnej przeniesionej do dalszego procedowania przez kraje członkowskie Unii. To spowodowało, że od tego momentu w ogóle nie mogliśmy sprzedawać. No i te okoliczności spowodowały odcięcie bardzo istotnej nogi biznesu. No i w roku 25 rozpoczęła się walka o pozyskanie zamówień z innych rynków, co się udało, do tego zaraz nawiążę. Natomiast w roku 24, 31 grudnia ogłosiliśmy utratę kontroli nad spółką rosyjską, co oznacza, że spółka rosyjska przestała być konsolidowana. Ona działa do dnia dzisiejszego. Zgodnie z ogłoszonymi w roku 23 informacjami o przeglądzie opcji strategicznych dotyczących sprzedaży spółki rosyjskiej. Ten proces jest kontynuowany i mam nadzieję, że skończy się w tym roku. I to jest dosyć istotna informacja, ponieważ ja się zajmuję tym projektem i mam informacje z pierwszej ręki. Nadal istnieją szanse, że te aktywa, no pozbędziemy się tych aktywów i z punktu widzenia naszej obecności zejdziemy z rynku rosyjskiego. W związku z tym częściowo zakładam te odpisy, które związane były z bilansem utraty kontroli, który wpłynął bardzo negatywnie na wyniki 2024 roku. Mam nadzieję, że część tych odpisów może być odwrócona, no ale zobaczymy. W tej chwili wiele zależy od decyzji komisji rządowej w Moskwie, ponieważ złożyliśmy, a konkretnie potencjalny kupujący złożył odpowiedni wniosek. Mogę o tym mówić, ponieważ tak jak wspomniałem, spółka ogłosiła raport dotyczący przeglądu opcji strategicznych dla spółki rosyjskiej.
Dla odwrócenia odpisów konieczny jest przepływ kapitału środków do tutaj, do grupy, do jednostek kontrolowanych, nie konsolidowanych, to będzie przesłanką za odwróceniem jakiegokolwiek części
tak
odpisu. Czyli mówimy o cash flow. To jest ok.
O ile taki cash flow będzie na dzień sprzedaży możliwy, bo prawo w Rosji i uwarunkowania bankowe zmieniają się non-stop, aczkolwiek Unia Europejska zostawiła Raiffeisen Bank po to, aby tego typu transakcje obsługiwać. To jest jedyny bank, o ile wiem, obsługujący transakcje z Unią Europejską, nie znajdujący się pod sankcjami.
I mówimy tutaj o godziwej cenie sprzedaży, nie o symbolicznej, tylko o takiej,
która... Nie odpowiem Panu na to pytanie, bo nie mogę. W momencie sprzedaży oczywiście spółka 15 minut później opublikuje raport. W roku 25 zaczęliśmy pozyskiwać masowo projekty. W roku 23 na jesieni ogłosiliśmy przegląd opcji strategicznych dla spółki, dla grupy kapitałowej, no ale głównie dla jednostki oczywiście, pośrednio dla grupy kapitałowej, i poszukiwaliśmy inwestora, który sfinansowałby zwiększający się strumień zamówień, i byliśmy bardzo blisko pozyskania takiego inwestora, niestety nie udało się. W związku z tym poszukiwaliśmy na rynku w ramach przeglądu opcji inwestorów, którzy kupiliby część akcji od świętej pamięci profesora Antoniego Dmowskiego. Co się udało zrobić? Spółka dzięki temu uzyskała pożyczkę łączną na poziomie 9,5 miliona złotych i dzięki temu byliśmy w stanie zrealizować, prawda, z opóźnieniem, bo mieliśmy około 1,5 do 2 miesięcy zastoju produkcyjnego. Spółka pracowała wolniej niż powinna ze względu na brak kapitałów obrotowych. Te kapitały obrotowe pozyskała, no i dzięki temu mogliśmy osiągnąć, dzięki uzyskaniu płynności produkcji, wyniki, które powinny być jeszcze lepsze, bo nie udało się wyprodukować wszystkich zamówień, które pozyskaliśmy, ale dzięki tej sprzedaży i pożyczce od profesora Dmowskiego do spółki mogliśmy wyprodukować, no i zyskać wyniki te, które uzyskaliśmy. One zarówno na poziomie grupy kapitałowej, jak i na poziomie jednostkowym były dodatnie EBITDA. A jednocześnie te kapitały obrotowe pozwoliły na intensyfikację prac działów handlowych, wydarzeń związanych z marketingiem. W związku z tym pozyskaliśmy rekordowy backlog w historii spółki, który jest w tej chwili realizowany. O planach nie mogę mówić, natomiast liczymy na to, że spółka zarówno na poziomie jednostkowym, jak na poziomie skonsolidowanym osiągnie w roku 26 zyski. W grudniu 25 roku miało też miejsce donośne z punktu widzenia bilansu i dalszych prac wydarzenia, mianowicie wykupiliśmy od spółki ENAP nieruchomości znajdujące się przez płot z elektrownią Kozienice, które będą wykorzystane przez APS Energia na produkcję. Mamy w planach wybudowanie drugiego korpusu. W tej chwili spółka jest na etapie poszukiwania finansowania, zarówno jeśli chodzi o CAPEX, COX, jak i OPEX związane z tym przedsięwzięciem, a jednocześnie ma szersze plany związane też z budową obiektów tu w Stanisławowie i być może w innych miejscach. Aczkolwiek najbliżej nam jest w tej chwili do tego, aby pozyskać finansowanie dla obiektów, które znajdują się obok elektrowni Kozienice w Wilczkowicach Górnych, które są 100% własnością APS Energia. I po okresie sprawozdawczym, bo na początku lutego, sprzedaliśmy 100% akcji spółki ENAP S.A. do prywatnych akcjonariuszy i pozbyliśmy się tego aktywa. Co prawda związane to było z tym, iż musieliśmy zachować przechodzącą hipotekę na tych nieruchomościach na okres roku, plus na 2 lata zobowiązaliśmy się do maksymalnie 2 lata zobowiązaliśmy się do zagwarantowania kredytu dla ENAP-u, no, który wtedy był w dosyć dużych tarapatach w związku z projektem, głównie we Francji i w Danii. Dlaczego 2 lata? Dlatego, że kredyt do Aliora, który zażądał jego spłaty, musi być spłacony najpóźniej w ciągu 2 lat. Ta gwarancja z każdym miesiącem maleje, ponieważ ENAP spłaca ten kredyt. No w tej chwili poprosił o 2- czy 3-miesięczną karencję na spłatę, ale generalnie spłaca i ten kredyt, ich gwarancja, ale też hipoteka, która związana jest tylko wyłącznie z obsługą kredytu w Aliorze przez ENAP, aktywnie maleje. Jeśli chodzi o bieżącą sytuację z ostatniego
miesiąca. Chciałem zapytać, a co się dzieje teraz na tych nieruchomościach w Kozienicach?
Wynajmujemy je 4-5 firmom po to, aby do momentu rozpoczęcia produkcji i pozyskania finansowania nie ponosić kosztów utrzymania tych obiektów.
A to nie wstrzyma Was z uruchomieniem produkcji?
Nie, dlatego że okresy wypowiedzenia są 2-miesięczne w przypadku każdej firmy. Czyli my ich z wyprzedzeniem poinformujemy, że muszą sobie szukać lokum.
Również dotyczy to ENAP. Te warunki, to jest
tak oczywiste. Jest. No tam są dosyć znane firmy, bo tam jest i Polimex, i Elektrobudowa, i ENAP, i inne. Jest 5 firm.
Czy one w tych latach jakichś tam dużych inwestycji nie realizowały, nie, nic nie stawiały, skoro 2 miesiące na opuszczenie mają tak? To
w tej chwili jest takie ciąg na nieruchomości w tych okolicach, dlatego że budowane są 2 bloki gazowe, ponad 1 gigawat każdy, przez konsorcjum, którego liderem jest turecka spółka, turecki PC Kontraktor. W związku z tym dosyć często dostawaliśmy zapytania dotyczące możliwości zakupu tych nieruchomości przez niektórych, no ale oczywiście no, nas to nie interesuje i telefony ustały, bo chyba wyczerpał się już limit spółek, które chciałyby te nieruchomości zakupić. Ta transakcja była też bardzo istotna z punktu widzenia potencjalnego odpisu związanego z poręczeniem gwarancji dla ENAP-u, no ale ponieważ transakcja kompensowała to poręczenie i tę gwarancję, w związku z tym nie wpłynęło to negatywnie na nasz bilans.
Czy pozyskanie finansowania jest tym wyzwaniem, które jest największe przy realizacji tej inwestycji w Kozienicach, a reszta jest już bardziej zaawansowana?
Prowadzimy bardzo aktywne rozmowy. Wyglądają one bardzo optymistycznie. Przy czym dyskutujemy zarówno o zaciągnięciu długu na dobrych warunkach, długu częściowo umarzalnego i subwencji. Tak w tej chwili wyglądają przez wiele instytucji procedury związane z przyznawaniem tego typu środków. Mhm. Przy czym warto tu podkreślić, że dyskutujemy o pozyskaniu środków na CAPEXy, OPEXy i COXy. Mhm. Bardzo istotnym wydarzeniem było wydarzenie poza okresem sprawozdawczym, czyli z ubiegłego tygodnia, wydarzenie, w ramach którego sfinalizowane, ale w ramach którego rozmowy były prowadzone około 1,5 roku, prowadziłem je ja osobiście. Dotyczą one otworzenia spółki joint venture albo wspólnego przedsiębiorstwa z AGMK w Uzbekistanie. AGMK jest koncernem wydobywającym miedź, złoto, srebro, molibden, wiele innych pierwiastków pobocznych, aczkolwiek skupiają się na miedzi. Zatrudniają 35 tysięcy osób, mają ponad 1 miliard dolarów w zysku netto i ponad 4 miliardy, ja mówię o 2025 roku, ponad 4 miliardy obrotu. W tym roku planują 1,5 miliarda zysku netto i około 6 miliardów dolarów sprzedaży. Umowę spółki, w której objęliśmy 51% udziałów, podpisaliśmy we wtorek w ubiegłym tygodniu podczas forum inwestycyjnego w Taszkencie. W ramach tego przedsięwzięcia spółka za kwotę około 7 milionów euro ma dostarczyć know-how. W tej chwili toczymy analizy, odbywają się analizy prawno-podatkowe, a nasz partner ma dostarczyć halę z wyposażeniem. Przy czym hala, która jest tam budowana i znaleziona, jest już działka strefy ekonomicznej obok koncernu, będzie identyczna jak ta, w której się aktualnie znajdujemy i będzie wykorzystywała plany i projekt tej hali. Wstępny plan zamknięcia tej inwestycji to jest 31 marca przyszłego roku. Wybitnie optymistyczny, ale on bazuje na fakcie, iż AGMK posiada własne służby budowlane. I oni znajdą moce, aby... Największy problem związany z tą spółką jest związany z kadrami, ale tu już mamy dyskusję zarówno z Politechniką Warszawską, jak i dyskusję z ambasadorem, który był obecny przy podpisaniu umowy, dotyczących przyspieszenia procedur wydawania wiz zarówno dla studentów uzbeckich, jak i pracowników AGMK po to, abyśmy mogli ich szkolić, no i pracowników, których będziemy pozyskiwać dla realizacji tego przedsięwzięcia.
Czy te 7 milionów euro, które wy macie wnieść, to ciągnie za sobą konieczność, że musicie jeszcze ponieść jakieś nakłady, czy to dotyczy know-how, które już
jest macie wytworzone?
Już macie wypracowane, tak. Więc to...
Żadnych nakładów nie ponosimy.
Może szkolenia tutaj tego typu? Takie
nie, no szkolenia i podstawowe, jeśli chodzi o podstawowe koszty operacyjne, czyli pensje, jakieś opłaty notarialne i tak dalej, no ale to są znikome środki w porównaniu. Pierwszy kapitał zakładowy wynosi po 17 tysięcy dolarów, z tego co pamiętam, na każdą ze stron.
A jeszcze chciałem zrozumieć, wasza rola tam jesteście atrakcyjni dla nich, bo wnosicie im know-how, którego w ogóle nie ma w grupie?
W ogóle nie ma na rynku Uzbekistanu.
A jak te wasze usługi były dotychczas świadczone?
Przez integratorów będących pośrednikami naszymi. Głównie przez ZUS elektroaparat.
Współpracowaliście z tym grupą, tak, wcześniej?
Tak, dostarczaliśmy między innymi do stacji 500 kV do zakładu numer 3 urządzenia. Teraz będzie budowana stacja 3 razy większa. I tu muszę skończyć.
Rozumiem, że moje dziś rozumiem sytuację, że plany inwestycyjne i rozwojowe grupy są na tyle, czy nie wiem, też modernizacyjne są na tyle istotne, że dla nich to strategicznie ma sens, żeby także mieć dostęp bezpośrednio dla swoich inwestycji.
Dla
swoich przede wszystkim.
Tutaj warto zwrócić uwagę, że diaspora kombinatów metalurgicznych, które są własnością państwa uzbeckiego w 100%, obejmuje 3 kombinaty na Wojski. Kombinat, który zatrudnia nie 35, tylko 75 tysięcy ludzi. I jeden z kombinatów metali czarnych, który nie znajduje się w grupie Aleksiera Usmanowa, tylko należy do państwa. Łącznie to jest 135 tysięcy osób. I w odróżnieniu od Polski, w Uzbekistanie funkcjonuje ustawa, która preferuje spółki należące do spółek Skarbu Państwa, czyli mamy na dzień dobry preferencje, no bo to, że mamy preferencje w AGMK, to jest oczywiste, no bo to jest spółka w grupie. Ale mamy preferencje na całym rynku uzbeckim i to jest klucz programu. Stąd bardzo długie dyskusje. Dyskusja podstawowa dotyczyła wartości udziałów. Nam zależało na tym, aby zapewnić konsolidację, w związku z tym dlatego mamy 51% udziałów, co zostało przez drugą stronę zaakceptowane.
Rozumiem,
po długich dyskusjach i mamy swojego dyrektora. My wyznaczamy dyrektora.
I spółka będzie w pełni konsolidowana? Tak,
tak. Konsolidowana, na koniec roku dekonsolidowane 49%.
Tak, tak, ale przychodnie, że udział tam...
Wszystko będzie konsolidowane na każdym poziomie.
A.
Przynajmniej takie są zamiary działu audytu i kontrolingu.
Także usługi dla innych kombinatów, tak, bo ta spółka...
Nie tylko w naszym obszarze. Ta fabryka ma być rozwijana i ma być hubem elektrotechnicznym na rynku uzbeckim. Jednym z podstawowych celów było AGMK i Uzbekistanu było po pierwsze ściągnięcie technologii zachodniej do Uzbekistanu, a po drugie odcięcie się od technologii chińskiej. Mało kto to rozumie, ale to jest generalnie dosyć rewolucyjny ruch na rynku uzbeckim, nie tylko, bo dla nas z punktu widzenia po poczęciu konfliktu ukraińsko-rosyjskiego dramatycznie wzrosły koszty transportu do Azji Centralnej. My sobie radziliśmy w ten sposób, że wysyłaliśmy samolotem moduły, to się bardzo opłacało, a całe żelazo w cudzysłowie było produkowane na miejscu. Natomiast takie transporty, urządzeń, które tutaj musiały być produkowane, no na przykład 4 tiry i dostawy ich to jest poziom miliona złotych, jeśli chodzi tylko o transfer. Dlatego trzeba omijać w tej chwili obszary objęte konfliktem. To jest katastrofa. Można frachtem, to bardzo długo trwa. To powoduje, że urządzenia z tej fabryki mogą wędrować do Uzbekistanu, do Azji Centralnej, na Kaukaz i do Afganistanu w wybitnie krótkim czasie. Droga z Taszkentu do Almaty na przykład, gdzie mamy spółkę w Kazachstanie, trwa 10 godzin 40 minut, jeśli chodzi o tira z odprawą celną. A tutaj stąd 3 tygodnie. To zwiększa dramatycznie konkurencyjność, bo dostajemy krótsze terminy i zmniejsza dramatycznie koszty ogólne związane z produkcją i dostawą urządzeń.
Jeszcze mam takie pytanie. Patrząc od strony cash flow'u tutaj dla, nie wiem, dla organizacji w Polsce, tak, czy dla spółki matki, to zakładam, że ten projekt on może w skalę, zgodnie z Państwa przekazem też, może dosyć szybko osiągnąć. Już w tym roku coś będzie, w kolejnych latach było wskazywane.
To nie jest kwestia tego, że my zaczniemy pracować w Fabrykandzie. My od tego tygodnia pracujemy.
Tak, ale.
Bo jeśli chodzi o nasze urządzenia, to my jedno możemy dostarczać z Polski. To nie jest najmniejszy
natomiast
problem.
Wracając do tego cash flow, czy tu można oczekiwać, że w kolejnych latach jakiś transfer, nie wiem, czy dywidendami, czy jakkolwiek inaczej, będzie realizowany, czy raczej
będzie, tak, to ma być spółka dywidendowa.
Aha, okay. Bo bardzo szybkim czasie, tak?
Tak.
W krótkim czasie, tak? Krótkim nie, że tam czasie. Będzie ciągle reinwestowane.
Nie. Co to jest 7 milionów euro dla AGMK z punktu widzenia przy ich ponad tam 1,2 mld zysku?
Nie, to oczywiście, jest... to bardziej kwestia jakby...
Ale wspomniał Pan, że nie, a nie, to może inny.
Okej, okay, czyli cash flow też powinien...
Tam ta inwestycja jest na razie jednoetapowo, tak? Przewidziana.
To jest pierwsze.
A nie, no właśnie.
Te pierwsze 15 milionów dolarów to jest pierwsze. Drugie, kolejne etapy związane są ze stworzeniem hubu elektrotechnicznego.
Aha. Okej, okay. I ten kolejny etap byłby, to nie jest tak, że będzie kapitał gromadzony, żeby realizować kolejne etapy? Tam,
zakładam, że nie.
Okej, okay. Tutaj jest.
No częściowo tak, ale.
Jakiś
transfer. Ale mamy, to ma być spółka dywidendowa.
A jeszcze chciałem dopytać, bo właśnie w komunikacie jest wspomniane, że pierwsze już przychody pojawią się w tym roku.
Tak. Pojawią się w tym roku.
To jest jakby abstrahując od tej umowy, czy to jest konsekwencja też tej umowy?
To jest kontynuacja współpracy z kombinatem pośrednio, bo oni nas znają, dlatego mieli do nas zaufanie. A po drugie, no to jest konsekwencja tej umowy, bo my tych zamówień byśmy nie dostali bezpośrednio.
Aha.
A w tej chwili dostajemy bezpośrednio. Dostaniemy.
Mhm. I jeszcze jedna taka kwestia bardziej z tam Uzbekistanem związana niż z tym kombinatem. Tam prezes podczas konferencji wspomniał, że zamierza wykorzystać tego partnera do odzyskania pożyczki, tak?
Nie pożyczki. Należności.
Należności, przepraszam.
Tak, procedujemy tę kwestię i jest szansa na odzyskanie tej należności.
Aha,
bardzo
duża. Ona się jakby zwiększa, bardzo duża, tak?
Bardzo duża szansa. Mhm. To było jednym z naszych warunków w negocjacjach.
Aha, i rzeczywiście widzi prezes zaangażowanie, tak, tego partnera, żeby...
Duże zaangażowanie. Natomiast, no, jak wpłyną te środki, to będę pewien. Od wtedy będzie raport oczywiście.
Mhm. I to jest jakaś kwestia, może być nawet miesięcy, tak, a nie jakiś tam...
Nie, no, postawiliśmy sobie maksymalny czas do końca tego roku. Aczkolwiek musimy brać pod uwagę czynnik negatywny, czyli czynnik związany z pewną kulturą Azji Centralnej.
Tak, tak, to już wspominał prezes na konferencji, że tam jest mocno specyficzna ta kultura.
Jakby to brzmiało popularnie bądź niepopularnie, to biorąc pod uwagę wschód, najbardziej dojrzałym rynkiem i rynkiem, który był proceduralnie najbardziej przejrzysty i uczciwy, był rynek rosyjski. No ale nie ma go.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Bo tak już
do tego projektu w Uzbekistanie.
Ja jeżeli chodzi o takie wydarzenia, to może bym chciał dopytać wyniki za pierwszy kwartał. Tam przychody wykazały 18 milionów. Tam w stosunku rok do roku to jest niewielki wzrost.
Tak, to wynika z tego, że nasi klienci mają ograniczone możliwości odbioru urządzeń, głównie w trakcji i transporcie. Wynika to z wieloma zawirowaniami, między innymi w jednego z największych producentów taboru. Już go nie chcę nazywać imienia i nazwiska, aby... ale możecie sobie Państwo wyobrazić i się domyślić. Udaje się część urządzeń produkować z nadmiarem i one znajdują się u nas w magazynie i są własnością klienta, no ale do pewnych ograniczonych możliwości. I to jest sytuacja, którą nadrabiamy z uwolnieniem mocy produkcyjnych na kolejne okresy po pierwszym kwartale, no bo jak wiadomo, w przemyśle tego typu następuje kumulacja w trzecim i czwartym kwartale.
I te jego problemy wynikają z braku finansowania, czy?
Nie wiem z jakiego problemu, ale głównie to są problemy techniczne, nie związane z nami.
I to rozumiem cały czas ma miejsce, tak? Liczycie, że to się udrożni w trzecim i czwartym kwartale?
Są takie plany, aczkolwiek u jednego z takich producentów ostatnio zmienił się znów zarząd, tak więc...
Dla Was od strony...
Natomiast ta umowa musi być zrealizowana dla PKP Intercity, to w ogóle nie, to jest nierealne, aby nie była zrealizowana. A dla nas to jest ciągłość bardzo dużych wartości obrotów przez najbliższe 2,5 roku.
Od strony organizacji
to jest
produkcji.
Kontrakt do 29 roku. Ale 26, 27, 28 są kulminacją.
Od strony organizacji procesów produkcyjnych, finansowania kapitału też jakiegoś obrotowego, czy tutaj pokrywania...
Jeśli chodzi o kapitał obrotowy, to wszystko zależy od dyscypliny naszych klientów też, którzy nie zawsze są zdyscyplinowani i nieraz to zaburza procesy, no ale jest dużo lepiej niż w ubiegłym roku.
Okej, okay. Czyli tak patrząc na... no bo firma tutaj nie ma co określa, wychodzi dopiero na tą ścieżkę tutaj wzmocnienia kapitałowego, tak ja to postrzegam, to...
Wychodzi bardzo silnie. Okay. Bo ja nie mogę mówić o wielu kwestiach, które...
Domyślam się, ale od strony tutaj Państwa zarządzania organizacją, planowania, to nie, na ten moment nie czujecie jakiejś...
Bardziej kompetentny w tej kwestii jest niewątpliwie Pan Prezes Szumowski, ale mam nadzieję, że potwierdzi moje słowa, jeśli chodzi o produkcję, bo Paweł zajmuje się produkcją i nadzorem z punktu widzenia zarządu produkcji, techniki i R&D.
Mnie też interesuje ta kwestia właśnie, nie wiem, czy zwiększenia zasobów produkcyjnych, znajdowania osób do pracy.
Nie mamy żadnych problemów z inżynierami. One są małe w porównaniu ze znalezieniem wysoko kwalifikowanych monterów, przeszkolenia monterów. I tutaj też jest pewien problem związany z sezonowością, bo co by się nie działo, my musimy utrzymywać pewien zespół na stałe. W związku z tym, wtedy, kiedy nawet jest mała wartość sprzedaży w konkretnym miesiącu, to albo produkujemy na przyszłość, a jak nie produkujemy, to i tak musimy płacić monterom. W związku z tym wtedy mamy bardzo duży udział kosztów pracy. No i zmieniają się wskaźniki. Także nie ma sensu patrzeć na pierwszy, drugi kwartał, tylko no, brać pod uwagę średnie wskaźniki. No i tak zawsze było, albo prawie zawsze. Wyjątkami są rok 14, 19, 21. Ale to są wyjątki w 32-letniej historii spółki.
Czy negocjujecie jakieś kontrakty na magazyny energii wielkoskalowe, które się mogą zadziać?
Cały czas dyskutujemy tego typu kwestie, tym bardziej, że przeszliśmy do... Ja jako jedyna firma w NCBR-ze do ostatniego etapu realizacji projektu APS Storage 2.0 razem z Politechniką Warszawską. Tym razem mamy ponad około 18 milionów dofinansowania, to jest największa część projektu. No i tu mamy pewien pomysł, no ale też nie mogę o nim mówić. W każdym razie chcemy skomercjalizować oczywiście wyniki tych prac. No i to jest etap już, to się w projekcie nazywa demonstrator, czyli to ma być magazyn dużej mocy z EMS-em, czyli systemem sterowania magazynów z otoczeniem albo komunikacji z otoczeniem, Energy Management System, cyberbezpiecznym, spełniającym dyrektywy, które w Polsce będą w sposób żelazny obowiązywać od września. Mówię o operatorach dużych i operatorach energetycznych, systemowych. Tak, ten problem. Wiele firm się do nas zwraca, dlatego że no, jako jedni z nielicznych będziemy mieli tego typu system, ale to nie znaczy, że będziemy jedynymi, bo to jest warunek w tej chwili podstawowy. A magazyny wielkoskalowe, no parę sztuk się buduje w tej chwili. A ten Wełku ten... został oddany w Żarnowiec, Gryfino. PGE Energetyka Odnawialna ostatnio prowadziła postępowanie na 3-4 magazyny, ale to był średniej pojemności.
A ten duży magazyn dla PGE, to tam coś się zadziało pozytywnego? To tam na przyłącze tego?
100 mega.
A mówimy o magazynie, który był w trybie komercyjnym. Nadal nie ma pozwolenia na przyłącze.
Jeżeli chodzi jeszcze o...
Bo to jest taki obszar, gdzie jest problem z przyłączem. Bo to jest północna, wschodnia Polska.
Jeżeli chodzi o wyniki jeszcze pierwszego kwartału, to tam na pewno pozytywnie wyróżnia się marża, która tam jest bardzo wysoka i chciałem tak dopytać, czy to...
Ja proponuję w takim razie o przeniesienie tej dyskusji, ponieważ mówimy o sprawozdaniu za 25 rok. Po walnym zgromadzeniu, panie przewodniczącym.
Dobrze, czy ktoś z państwa?
Jeśli pan, panowie się zgodzą.
Tego wątku, czy...
Tego wątku.
Czy są jeszcze jakieś inne wątki?
Chyba, że to jest ostatnie pytanie, to ja chętnie odpowiem.
Znaczy, nie, ja
no jeszcze... to może w powalnym, nie?
Jak zależy, ile czasu państwo będziecie mieli, żeby... Ja mogę zaznaczyć, że mnie jeszcze interesuje tutaj ten sektor trakcji, transportu. Mhm,
to jest top 3, jeśli chodzi o strategię. To proponuję, panie przewodniczący, byśmy wyczerpali, jeśli się panowie akcjonariusze zgodzą.
Na ten moment, że ten moment.
Tak. Nie, wyczerpali panu pytania, no bo ja nie widzę powodu, żeby... Chyba, że mielibyśmy mówić o tym roku, czyli po okresie sprawozdawczym w nieskończoność, no to sugeruję przenieść po... Trakcja i transport jest strategicznym kierunkiem. Mamy działkę 2-hektarową, która jest nieobciążona, jest wkładem własnym przy potencjalnym pozyskaniu finansowania i musi być budowana hala w najbliższym średnim okresie po to, aby spełnić oczekiwania rynku, ponieważ dosyć intensywnie, no tutaj triggerem jest uzyskanie odpowiedniej linii produktów. I to się dzieje, dlatego że spółka postawiła, no, ponad połowa działu pracuje na trakcję i wchodzimy z nowymi produktami. Między innymi prezentowaliśmy pełen komplet systemów dla tramwaju. Podpisaliśmy list intencyjny z tramwajami warszawskimi. W tym roku odbywają się testy całego kompletu. Mówię tutaj o przetwornicy napędowej dla tramwaju, przetwornicy statycznej dla tramwaju. One o wiele jeżdżą na dachu i tak zwanym TCMS-ie, czyli całym systemie sterowania dla tramwaju. No i to jest... To są bardzo skomplikowane urządzenia, w związku z tym konkurencja jest nieduża, ale akurat Polska jest bardzo mocna, jeśli chodzi o trakcję i transport i naszą dziedzinę, chociażby z korytarza, w którym my się mieliśmy okazję Pawłem Szumowskim uczyć, wyszła też firma, która jest konkurentem dla nas. Ale to nie jest jedyna firma w Polsce. Ale zostajemy jedyną nieskonsolidowaną firmą w Polsce, czyli jesteśmy jedynym polskim producentem systemu. Także trakcja i transport jest strategicznym kierunkiem, tak, to prawda.
To ja bym jeszcze pytanie dotyczące... ja nie będę teraz, może tylko znaczę, to prezes decyduje, czy to przesuwamy. Odnośnie tych planów bardzo dużych nakładów modernizacyjnych i budowy kolei dużych prędkości, to jest oczywiście przyszłość, więc tylko proszę chyba jakiś komentarz, możemy to zrobić powalnym, to ja po prostu wrócę do tego.
Ja jestem gotów. Od 25 do 27 maja mieliśmy konferencję naszą flagową w Ostródzie, podczas której byli obecni przedstawiciele spółek, którzy odpowiadają za te projekty, między innymi wiceprezes Portu Polska, czyli CPK, no, który prezentował w jednej ze swoich prezentacji, ale też i w kuluarach nakłady na kwestie związane z transportem i dojazdem do lotniska planowanego, one są dużo większe niż samo lotnisko. I tam mamy nie tylko koleje dużych prędkości, tam jest wiele innych Tam jest kolej dojazdowa zwykła, tam jest tak zwany Aeroekspres, który funkcjonuje w wielu krajach na świecie. Ma łączyć przede wszystkim Warszawę w wahadle takim co paru minutowym z lotniskiem. No i tu jest ogromna przestrzeń, żeby dostarczać urządzenia nie tylko na pojazdy, ale też na infrastrukturę. No, oczywiście dla nas kwestie lotniskowe też są bardzo istotne, bo zasilamy pomocy nawigacyjne, zasilamy oświetlenie awaryjne, zasilamy wiele technologii awaryjnie, przetwarzamy też energię do wymaganych parametrów na innych lotniskach. Także zaczęliśmy produkować GPU, czyli Ground Power Unit. Te systemy wyszły od zasilania F-16, F-35, akurat F-35. Kończymy drugie lotnisko, Łaski jest skończony. Za Świdwin skończyliśmy, bo faktura jest wystawiona za, za partię. Ale Świdwin no, jest w toku. I te doświadczenia z zasilania na bardzo wysokim poziomie technologicznym statków dla wojska no, dały nam doświadczenia do wyprodukowania Grand Power Unit dla statków cywilnych. Tutaj też chcemy zaistnieć. Także biorąc pod uwagę liczbę gate'ów i tak zwanych stojanek na płycie, no, to może być około, no, trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo nie znam projektu lotniska, nie mamy do niego dostępu, ale to może być 80 do 200 systemów, trudno mi powiedzieć. A to są duże wartości.
Tak patrząc w horyzoncie kolejnych lat, to z Waszej perspektywy biznesu, zamówień, produkcji, to jakby kiedy to może tak w większym stopniu być widoczna ta fala zamówień właśnie związana z...
Czy to wszystko, co, ale ta fala zamówień jest. Ja rynek trakcji i transportu w Polsce, jeśli chodzi o naszą branżę, oceniam na kwotę rzędu 550 milionów złotych, z czego większość ma w tej chwili Metcom, ale wchodząc z nowymi urządzeniami będziemy odzyskiwać część tych. Tutaj warto zwrócić uwagę, że na poziomie wartości wskaźników bezwzględnych procentowo one wyglądają w naszym przypadku bardzo dobrze, czyli jest o co walczyć. A Metcom ma bardzo dobre wyniki i sprzedaży, i wyniki związane z marżą i z zyskiem.
Dokładnie. I to jest po prostu efekt skali, tak to można tak interpretować? Jest.
No nie do końca, to jest efekt posiadania urządzeń. Warto zwrócić uwagę, że my weszliśmy na ten rynek w roku 2013 w marcu. I nie ma możliwości, aby kupić kogokolwiek. Nie ma kogo skonsolidować, to jest nierealne. Robiliśmy próby kilkukrotnie, trzykrotnie dokładnie. Mapowaliśmy cały rynek europejski, to się nie powiodło. Nomen omen, chcieliśmy zakupić spółki w Niemczech, w Szwajcarii, we Włoszech, ale to się nie udało.
A od strony tej oferty produktowej to już jesteście przygotowani, tak?
Do mamy zespół, który jest w stanie zrobić wszystko, to jest kwestia czasu. Te urządzenia, ponieważ odpowiadają za życie ludzkie, wymagają bardzo szczegółowej certyfikacji. No i oczywiście nie zapominamy o naszej starej branży, czyli energetyce i przemyśle, która daje bardzo dobrą marżę. To jest rynek zdecydowanie mniejszy, jeśli chodzi o pojemność roczną, ale istotne jest też wojsko, bo ja o tym wspominałem. I jedyne, co mogę powiedzieć, to spółka ma zamiary, aby poza urządzeniami podwójnego przeznaczenia, czyli zasilania, wejść w obszar urządzeń aktywnych kinetycznie. I na tym muszę skończyć.
Okej. Dobra, jeszcze tutaj Pan wspomniał o tym, a teraz no jest duży temat medialnie, że do Polski są dostarczone te F-35, wymieniliście
projekty. Wszystkie zasilamy.
Wszystkie zasilacie.
My, jako APS, zasilamy wszystkie i nikt więcej.
Okej, ale to od strony realizacyjnej to już wszystko, co trzeba było, to już przygotować.
Łaski jest zamknięty. Dwa lotniska, Łaski, Świdwin przyjmują F-35.
I to macie zrealizowane?
Tak. Świdwin się kończy.
Czyli to bardziej to przygotowanie pod ten rodzaj F-ów, to już jest, to są projekty, które...
Nie, no F-16 też zasilamy, ale to jest stary tak, projekt, to są stary projekty.
Ale to już to zostało zrealizowane, to nie jest tak, że to jest...
Dawno temu.
Te F-35.
A F-35, Łaski jest zamknięty. Dostarczyliśmy urządzenia do Świdwina.
I kolejne wszystko. Okay, dobra.
Kolejnych nie będzie. Jeśli to w innych krajach NATO, mam oficjalny numer natowski. Jeśli chodzi o wojsko, mamy koncesję, akłapy i numer NATO.
Jeżeli nie ma jeszcze więcej pytań w zakresie tego sprawozdania, to tutaj na prośbę akcjonariusza pana Pawła Szumskiego ogłaszam 10 minut przerwy. Jak nam się uda wcześniej zebrać, to myślę, że może zaczniemy wcześniej, ale 10 minut formalnie. Także wracamy.
Kolejny ślucha.
Poproś Pawła Karolinę. A ja wyłączam, proszę.
Wznawiamy obrady po przerwie. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt pod tytułem rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2025. Pan Przewodniczący Rady Nadzorczej, rozumiem, że zechce nam przedstawić to sprawozdanie w skróconej wersji.
Tak, to sprawozdanie zostało opublikowane wraz z zwołaniem Walnego Zgromadzenia. Ja może powiem tylko o głównych punktach i skupię się na jednej sekcji. W sprawozdaniu mamy informacje dotyczące składu i komitetów Rady Nadzorczej, informacje odnośnie spełnienia kryteriów niezależności, różnorodności. Jest opisana działalność Rady Nadzorczej i komitetów w 2025 roku. Mamy zamieszczone wyniki ocen sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych. Mamy ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za 2025 rok i tutaj Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której przychyliła się do uchwały zarządu i zarekomendowała zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto za 2025 rok w całości na kapitał zapasowy, analogicznie jak zaproponował to zarząd. Mamy ocenę sytuacji z uwzględnieniem adekwatności, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami audytu wewnętrznego. Ja może tylko je skupię na głównych punktach z tej części. Tutaj Rada Nadzorcza zaznacza, że w związku z wojną na Ukrainie, sankcjami wobec Rosji i sankcjami zwrotnymi Rosji, tak, wobec przedsiębiorstw z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. W związku z utratą kontroli nad APS RUS, strategia, która została przyjęta do 2026 roku, wymaga modyfikacji, w szczególności w zakresie rynków wspólnoty niepodległych państw. Rada wskazuje, grupa powinna zwrócić szczególną uwagę na możliwości istotnego zwiększenia przychodów na rynkach innych niż rosyjski, co ma szczególne znaczenie w sytuacji utraty kontroli nad spółką APS Energia Rus. I tutaj widzimy działania podejmowane przez zarząd i ostatnie komunikaty, które się pojawiły. Drugi obszar to jest rentowność kontraktów, realizowanych kontraktów, tak aby marże pozwalały na generowanie wyniku netto zapewniającego akcjonariuszom realny wzrost zainwestowanego kapitału. Efektywne zarządzanie zapasami, należnościami, zobowiązaniami, kontrolę poziomu kosztów stałych, ryzyko związane z prowadzeniem działalności na rynkach krajów UNP, ryzyka związane ze wzrostem cen materiałów i występującymi okresowo problemami z zaopatrzeniem w materiały, ryzyka wynikające w sytuacji wzrostu stóp procentowych i korzystnych zmian kursów walutowych. Zarząd spółki przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie z oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza dokonała kluczowych obszarów tego sprawozdania. Tutaj w tym sprawozdaniu Rady Nadzorczej jest przedstawiona charakterystyka systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, audytu wewnętrznego. Główne obszary, które są objęte tymi systemami, to jest system IT, system finansów rachunkowości, system obszar IT, obszar finansów rachunkowości, obszar technologii produkcji. W ocenie zarządu kontrola wewnętrzna, jeśli chodzi o te obszary, jest sprawowana efektywnie. Zarząd nie identyfikuje istotnych obszarów działalności nieobjętych wystarczająco efektywnym systemem kontroli wewnętrznej. Rada w oparciu o uzyskane informacje ocenia, że w związku ze skalą działalności grupy, planami dalszego jej rozwoju, rozbudowy oraz usprawnień będą wymagały systemy w takich obszarach jak technologie informatyczne, kontrola spółek zależnych, strategia budżetowania, ryzyka kursowe. W ocenie Rady Nadzorczej wdrożone przez grupę systemy zarządzania ryzykiem wynikającym z instrumentów finansowych są wystarczające dla ograniczenia standardowego ryzyka, jakie występuje. Natomiast Rada zwraca uwagę, że w przypadku nadzwyczajnych zmian kursów walut, długoterminowych zmian kursów walut, szczególnie w przypadku kontraktów długoterminowych, które są denominowane w walutach obcych, na wyniki grupy wpływ mogą mieć różnice kursowe. Wraz z dalszym zwiększaniem przychodów ze sprzedaży eksportowej grupa powinna również systematycznie rozwijać systemy zarządzania ryzykiem wynikającym z instrumentów finansowych. Zarząd ocenia, że systemy zarządzania stosowane w spółce są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Rada Nadzorcza pozytywnie przychyla się do ocen zarządu. Na podstawie realizowanych działań uzyskanych informacji ocenia, że stosowane w spółce systemy kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego są skuteczne i adekwatne do skali i rodzaju prowadzonej przez spółkę działalności. Kolejna część sprawozdania Rady Nadzorczej to jest ocena realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w artykule 381 Kodeksu Spółek Handlowych, sposobu przekazywania Radzie Nadzorczej informacji i dokumentów. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez zarząd tych obowiązków. Jeśli chodzi o informacje o wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą, nie miało miejsca zlecanie badań przez żadnych badań przez Radę Nadzorczą. Odnośnie stosowania ładu korporacyjnego, sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, Rada pozytywnie ocenia sposób wypełnienia przez APS Energia zasad DPSM 2021, jak również obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. Odnośnie zasadności, oceny zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych, grupa APS Energia w nieistotnym stopniu uczestniczyła w działalności charytatywnej lub sponsoringowej. Wobec powyższego Rada Nadzorcza nie dokonała oceny zasadności wydatków, tego rodzaju wydatków. To jest takie podsumowanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo prosimy.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają pytania? Jeśli nie ma pytań, to przejdziemy do kolejnego punktu. To jest tym razem już podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania przedstawionego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2025. Treść uchwały. Plan zgromadzenia APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławie I działając w związku z treścią zasady 2.11 dobrych praktyk spodnotowanych na GPW 2021 niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej przygotowane dla Radnego Zgromadzenia zawierające wyniki oceny sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2025, wyniki oceny sytuacji spółki w okresie 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 oraz podsumowanie działalności Rady Nadzorczej w roku 2025. To jest głosowanie jawne. Kto z Państwa jest za? Proszę podnieść rękę. Oddanie podpisanej karty do głosowania do Komisji Skutecznej.
To jest uchwała numer 4.
Proszę, bo to jest...
Uchwała numer 4.
Tylko, tak?
Tak.
Masz tu trzeci blok teraz.
Nie, no, będziemy kolejne uchwały głosować, a to będzie teraz kolejne.
Za.
Wobec powyższego stwierdzam, że walne zgromadzenie podjęło tę uchwałę. Numer 4. Kolejny punkt porządku obrad to jest podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu działalności grupy kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 rok. Treści. Walne zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławie I zatwierdza sprawozdanie zarządu działalności grupy kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025. Kto z Państwa jest za? I oddajemy też kartę.
Dziękuję. Wszyscy za.
Znowu mamy komplet głosów, więc uchwała została podjęta.
Proszę bardzo.
Dziękuję. Kolejny punkt porządku obrad. Podjęcie to będzie, przepraszam.
Uchwała numer 6.
Tak, uchwała numer 6 w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego APC RGS za 2020 rok. I to jest treść uchwały. Walne Zgromadzenie APS Energiasa siedziło w Sejmie pierwszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe APS Energiasa za 2025 rok, w tym bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 92 346 624,35 zł. Sprawozdanie zysków i strat innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 5 323 551,83 zł. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 287 513,87 zł. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 323 581,53 zł oraz informację wydatkową. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Oczywiście oddajemy karty.
Wszyscy za.
Czyli stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję. Kolejny punkt porządku obrad to jest podjęcie, to będzie kolejna uchwała, podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej APS Energia za 2025 rok. Treść uchwały. Walne Zgromadzenie APS Energia SA z siedzibą w Sejmie pierwszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej APS Energia za 2025 rok, w tym skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025, który po stronie aktywów pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 98 427 142,14 zł. Skonsolidowane sprawozdanie zysków i strat innych całkowitych dochodów wykazującym zysk netto w kwocie 4 105 164,68 zł. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto kwota 113 601,63 zł i skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego kwotę 4 227 544,80 zł oraz informację dodatkową. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały?
Siódemka.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny punkt porządku obrad to jest przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce w roku obrotowym 2025. 12. Poprosimy.
Dobrze, to ja może krótko podsumuję sprawozdanie rady nadzorczej o wynagrodzeniach, podobnie jak w latach poprzednich, zostało przygotowane. Zostało poddane ocenie biegłego rewidenta. Sprawozdanie zostało opublikowane wraz z publikacją informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia. Jeśli jest potrzeba, żeby szczegółowo wchodzić w to sprawozdanie, to możemy wejść. Natomiast no, główny obszar tego sprawozdania to jest informacja o wynagrodzeniach osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej, informacja o wynagrodzeniach osób wchodzących w skład zarządu. Informacja o zmianie wynagrodzeń członków Zarządu Rady Nadzorczej, wyników APS Energia oraz średniego wynagrodzenia pracowników nie będących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w okresie ostatnich 5 lat. I są takie główne obszary tego sprawozdania. Jeśli macie Państwo, Panowie, jakieś pytania, to bardzo prosimy.
Jeśli nie ma pytań, to przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 13, to jest uchwała numer 8. W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce w roku obrotowym 2025, treść uchwały. Walne Zgromadzenie APS Energia SA z siedzibą w Sejmie pierwszym, działając na podstawie artykułu 495 paragraf 2 ze znakiem 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z artykułem 92 ustęp 6 ustawy z dnia 29 lipca 2025 roku o ofercie publicznej w warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opinię sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce APS Energia SA w roku obrotowym 2025. Kto z Państwa jest za taką uchwałą?
wszyscy.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następnie będziemy głosowali uchwałę w trybie tajnym. To jest od nas podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025. Ponieważ mamy dwóch członków zarządu, w pierwszym głosowaniu nad dotyczącym absolutorium pana Piotra Szewczyka, pan Piotr Szewczyk nie bierze udziału w głosowaniu, w drugim pan Paweł Szymowski nie bierze udziału w głosowaniu. Treść uchwały nr 9 w przedmiocie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu spółki panu Piotrowi Szewczykowi. Walne zgromadzenie apesenializacji i uchwały sobie pierwszym udziela absolutorium panu Piotrowi Szewczykowi, prezesowi zarządu spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku. Oddaję mi podpisane karty.
Ja oddaję pustą kartę. Zagłosowało 7 927 811, czyli wszyscy poza Piotrem Szewczykiem, co stanowi 28% 13 kapitału akcyjnego spółki i 50,12% uczestników walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Bardzo dziękuję, panowie.
Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta na podstawie artykułu 413 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Pan Piotr Szewczyk nie uczestniczył w głosowaniu. Kolejne głosowanie uchwały pana Pawła Szymowskiego, też uchwały. Walne zgromadzenie APS-u Mediacji Pierwszym udziela absolutorium pan Paweł Szymowski, wiceprezesowi zarządu spółki z wykonywania czynnego obowiązku w 2025 roku.
Też wszyscy poza Pawłem Szumowskim oddali głosy za, czyli powtórzę, 7 927 811, co stanowi 28,13% kapitału akcyjnego i 50,12% uczestników walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejne uchwały dotyczyć będą poszczególnych członków Rady Nadzorczej. Głosujemy nad każdym z osobna. Pierwsza z tej serii to będzie uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Dariuszowi Kinderecie. Treść uchwały walne zgromadzenie, uchwała nr 11 na początku. Walne zgromadzenie APS Energia S.A. siedzibą w Stanisławie Pierwszym udziela absolutorium panu Dariuszowi Kinderecie przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku. Tutaj już zarząd głosuje całością.
I to są tajne.
To są tajne głosowania, nie podpisane karty. Przygotowanie konsultacyjne.
Panie Przewodniczący, gratuluję. Wszyscy widzą.
Dziękuję. Dziękuję panom.
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała nr 12 w przedmiocie udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Kondytowi Malesie. Pan Zgromadzenia PES Energia S.A. w Stanisławie Pierwszym udziela absolutorium panu Kondytowi Malesie, wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku.
Wszyscy za.
Kolejna uchwała nr 13 w przedmiocie udzielenia absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej pani Aleksandrze Jandrowicz-Szewczyk. Walne zgromadzenie na posiedzeniu sesji w Sąsku Pierwszym udziela absolutorium pani Aleksandrze Jandrowicz-Szewczyk, sekretarzowi Rady Nadzorczej spółki wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku.
Wszyscy za.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejna uchwała już nr 14 w przedmiocie udzielenia absolutorium punktowi Rady Nadzorczej panu Marcinowi Jastrzębskiemu. Panu zgromadzenie APS Energia S.A. siedzibą w Stanisławie Pierwszym udziela absolutorium panu Marcinowi Jastrzębskiemu, punktowi Rady Nadzorczej spółki i wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku.
Wszyscy za.
Wszyscy za. Kolejna osoba to jest uchwała nr 15 i pan Krzysztof Kaczmarczyk, walny z numer zainteresowania w zasadzie Włosławieństwa też udziela pozwolenia Krzysztofowi Kaczmarczykowi kontrolować na znaczy spółki z planowaniem gminy w związku z 2020.
Wszyscy za.
Dziękuję, uchwała została podjęta. Kolejna uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pani Barbarze Lemierz. Walne Zgromadzenie Personalnej Organizacji Siedzibowo-Stanisławiu też udziela absolutorium pani Barbarze Lemierz, członkowi Rady Nadzorczej zakończonej przez nią obowiązki w 2025 roku.
Wszyscy za.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu porządku obrad. To będzie podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku spółki za 2025 rok. Treść uchwały. Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. siedzibą w Stanisławie Pierwszym postanawia zysk netto spółki za 2025 rok zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynoszącym 5 323 581,53 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułu 395 paragraf 2 punkt 2 w związku z artykułem 496 paragraf 5 korekcji spółek handlowych o sposobie podziału zysku decyduje Walne Zgromadzenie Spółki w związku ze stratami spółki w latach ubiegłych i zmniejszeniem wysokości posiadanego kapitału zapasowego oraz w związku z planami inwestycyjnymi spółki potrzeba utrzymania i wzmocnienia kapitału gotowości obrotowego dla możliwie pełnej realizacji zasadnej spółki zamówień w roku bieżącym i następnym proponuje się zatrzymanie całego zysku w spółce i rezygnację z wypłaty dywidendy akcjonariuszy. Teraz już głosowania są jawne. Kto z Państwa jest za?
Wszyscy za.
Dziękuję bardzo. Teraz jest kolejny punkt porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. Treść proponowanej uchwały nie ma jeszcze kwot, ale ja może przeczytam najpierw treść uchwały, potem poproszę Państwa o propozycję tych kwot wynagrodzeń. I treść uchwały. Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. siedzibą w Stanisławie Pierwszym niniejszym dokonuje zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej następujący sposób. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywała będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości tutaj do określenia. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymywał będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości. Członek Rady Nadzorczej będzie otrzymywał będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości. I kolejny punkt. Z tytułu pracy w Komitecie Audytu członek Rady Nadzorczej otrzymywać będzie dodatek w wysokości nie wiadomo ile, ale złotych miesięcznych z tytułu sprawowania funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu. Też jeszcze nie mamy złotych miesięcznych z tytułu sprawowania funkcji przewodniczącego. Kolejny punkt. 10 złotych miesięcznie z tytułu sprawowania funkcji członka Komitetu. Wynagrodzenie w wysokości określonej powyżej będzie wypłacane co miesiąc, począwszy od wynagrodzenia za miesiąc w grudniu 2026. Uzasadnienie. Zgodnie z paragrafem 12 ust. 1 regulaminu Rady Nadzorczej APS Energia S.A. siedziby w Stanisławie Pierwszym członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z polityką wynagrodzeń członków zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w spółce. Zgodnie zaś z postanowieniami polityki, o której mowa powyżej, przy ustaleniu wysokości tego wynagrodzenia uwzględnia się w szczególności nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej. Z uwagi na możliwość występowania w składzie Rady Nadzorczej zmian personalnych zasadne jest także ustalenie wynagrodzenia powiązania z pełnioną w Radzie Nadzorczej funkcją, a nie z daną osobą. Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie powyższej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki. Teraz czekam na propozycję konkretnych kwot.
Muszę prosić pana przewodniczącego o przerwę, ponieważ musimy przygotować z panem przewodniczącym Rady Nadzorczej tę kwestię. Jeśli państwo jesteście za, to sugeruję 10 do 15 minut przerwy.
W takim razie ogłaszam 10 do 15 minut przerwy. Tak. Wznawiamy obrady po przerwie. Czy już są przygotowane propozycje co do wysokości nagrody?
Po długich negocjacjach z przewodniczącym Rady Nadzorczej, tak.
Poproszę o kwoty. Przewodniczący Rady Nadzorczej, kwota?
Już przekazuję. Osiem tysięcy złotych.
Wiceprzewodniczący?
4000.
Sekretarz?
4400.
4400. Członek radny zaczyn?
3400.
Z tytułu pracy w komitecie audytu mamy trzy pozycje, czyli
przewodniczący,
1200
zł dodatku.
Wiceprzewodniczący?
600 zł dodatku.
I
sekretarz?
Nie ma sekretarza, członek.
400.
Czy akcjonariusze inni mają inne propozycje?
Ja może powiem, jakie były wcześniej kwoty. One były przypisane do nazwisk, które pełniły określone funkcje. I jeśli chodzi o przewodniczącego, to zarabiał rady nadzorczej 7 tysięcy, teraz ma 8 tysięcy. I te podwyżki funkcjonowały przez 2 lata, prawie 2 lata, bo od 1 lipca 2024 roku. No, czyli 2 lata równo, bo one będą też od 1 lipca funkcjonować. W ubiegłym roku ze względu na sytuację podwyżek nie było.
Nie mają Państwo uwag? No, głosujemy. Kto z Państwa jest za? Proszę o wniesienie ręki. Kto jest przeciw?
To jest ja.
Proszę? To jest ja. Tak. Kto się wstrzymał?
Dziękuję Panie Przewodniczący.
W imieniu Rady Nadzorczej dziękuję. I mam akcjonariuszom.
Wszyscy. Przepraszam. Pan. Zakładam mecenas Piskorski się wstrzymał.
Dobrze, to są jakieś wolne wnioski, teraz mam punkt
porządku. Ale teraz muszę przeliczyć.
Uchwała została podjęta w każdym razie.
Sekundkę. Milionów 800 tysięcy 328 akcji za, co stanowi 56,06% kapitału akcyjnego. Policzę, ile to jest na walnym. Procenta uczestników walnego zgromadzenia.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś wolne wnioski? Kwestii formalnych? Mają Państwo jakieś wnioski? Jeżeli nie ma, to zamykamy walne zgromadzenie. Dziękuję Państwu. Dziękuję.